Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Rzeszowie z udziałem ministra obrony odbyła się odprawa z okazji przejęcia dyżuru sił odpowiedzi NATO przez 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich. Podhalańczycy weszli w aktywną fazę dyżuru 1 stycznia. Po raz pierwszy w historii polska brygada nie tylko będzie pełniła dyżur w siłach odpowiedzi NATO, ale będzie też ich państwem ramowym. Minister Mariusz Błaszczak w swoim wystąpieniu podkreślił, że dyżur w tzw. szpicy NATO dowodzi wiarygodności Polski w sojuszu i przyczyni się do bezpieczeństwa naszego kraju.
Co jest istotne dla nas? Bezpieczeństwo naszej ojczyzny, Polski. Poprzez naszą aktywność, poprzez wysokie wyszkolenie żołnierzy Wojska Polskiego, nasza pozycja w Sojuszu Północnoatlantyckim rośnie, ale procentuje to właśnie wiarygodnością, tym, że sojusznicy nasi w ramach NATO mogą na żołnierzach Wojska Polskiego polegać, zresztą wspólne ćwiczenia, wspólne zaangażowanie w misje są dowodem świetnego wyszkolenia żołnierzy Wojska Polskiego.
21. Brygada Strzelców Podhalańskich składa się z 10 jednostek wojskowych, w których służy prawie 4,5 tysiąca żołnierzy. Tak zwana szpica NATO powstała w reakcji na rosyjską aneksję Krymu w 2014 roku. W jej skład wchodzą żołnierze delegowani na zasadzie rotacji przez państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wysłał list do Komisji Weneckiej, w którym prosi o opinię w sprawie noweli ustaw sądowych. Wcześniej Grodzki wystosował pismo do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Wiery Jurowej, w którym zapewnił, że Senat należycie rozpatrzy wszelkie projekty aktów prawnych, które mogą zagrażać rządom prawa w Polsce i polskiemu sądownictwu. Była to odpowiedź na jej list wystosowany do polskich władz, w tym marszałków Sejmu i Senatu, z prośbą o wstrzymanie prac nad zmianami dotyczącymi ustaw sądowych do czasu przeprowadzenia konsultacji. Wieloletni europoseł profesor Mirosław Piotrowski wskazuje, że to nie pierwszy raz, gdy członek PO wychodzi poza swoje kompetencje.
To już taka przypadłość osób związanych z Platformą Obywatelską. Ja przypominam sobie, jak Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, to zamiast skupić się na prowadzeniu obrad, to ogłosił swój manifest polityczny i również próbował takich sztuczek. Ale oczywiście od tego jest polska dyplomacja i jak powiedział kiedyś w innej sytuacji pewien znany hierarcha kościelny, niech murarz muruje mieszkania, a krawiec szyje ubrania. Niech się każdy skupi na tym, do czego został powołany.
Tymczasem w przyszłym tygodniu Tomasz Grodzki ma się udać do Brukseli na spotkanie z Wierą Jurową. Z kolei 27 stycznia wiceszefowa Komisji Europejskiej ma przyjechać do Polski, by m.in. rozmawiać o praworządności. Kolejna osoba obciąża marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Pan Romuald powiedział w Radiu Szczecin, że wręczył Grodzkiemu 400 zł. Mężczyzna trafił do szpitala z odmą płucną. Miał przeprowadzony zabieg na oddziale torakochirurgii kierowanym wówczas przez ordynatora Tomasza Grodzkiego.
Jak szedłem do szpitala, pacjenci powiedzieli mi, że muszę przeszykować 1500 zł. Ja nie wiedziałem po co i dla kogo. Musi zapłacić dla lekarza. I powiedzieli, że przyjdzie pan doktor, na niego mówi naganiasz, tak? I rzeczywiście tak było. Przyszedł, powiedział, że muszę zapłacić 500 zł ze względu na to, że miałem odmę, nie miałem żadnych operacji, to płacę tylko 500 zł. Zaprowadził mnie do lekarza Grodzkiego. Osobiście wręczyłem 400 zł panu Grodzkiemu, tak? Wszedłem, doktor siedział przy biurku, wręczyłem mu 400 zł, on włożył to do szuflady. To było wszystko.
Jak podało radio, gdy pan Romuald wychodził ze szpitala, tak zwany lekarz naganiacz zainkasował od niego brakujące 100 zł dostarczone przez rodzinę. Senator PiS Jan Maria Jackowski uważa, że zarzuty pod adresem Tomasza Grodzkiego są poważne i powinny zostać wyjaśnione.
Wszelkie te zarzuty powinny być bardzo starannie wyjaśnione przez organy ścigania, w tym wypadku prokuraturę. I kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do tego rodzaju zarzutów, no to sądzę, że tak doświadczony polityk jak pan profesor Grodzki powinien z tego wyciągnąć właściwe wnioski. W tej chwili mamy sytuację postawienia poważnych zarzutów w przestrzeni publicznej. No i tutaj one się mogą położyć cieniem na trzeciej osobie w państwie. Obecnie pan profesor Grodzki taką funkcję pełni.
Przypomnijmy, śledztwo w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo wszczęła w grudniu prokuratura regionalna w Szczecinie. Ministerstwo Infrastruktury finalizuje pracę nad prawem zaostrzającym przepisy ruchu drogowego. Niebawem nowe rozwiązania, jak zapewnia szef resortu Andrzej Adamczyk, trafią do Rady Ministrów. To realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Dodatkowe rozwiązania mają eliminować z ruchu tzw. piratów drogowych. Mowa m.in. o pierwszeństwie dla pieszych przed wejściem na pasy, ograniczeniu prędkości na terenie zabudowanym do 50 km na godzinę przez całą dobę. Wdrożona ma być też zasada, że kierowca będzie mógł stracić prawo jazdy przy przekroczeniu 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Zmiany mają zmniejszyć ilość i śmiertelność wypadków na polskich drogach. Kończymy już pracę nad przepisami, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Przygotowane są rozwiązania prawne, o których mówił pan premier. Praktycznie rzecz biorąc niebawem będziemy gotowi, aby skierować propozycje pracy rządu, a później do parlamentu. Także w zakresie obowiązków pieszych, jak i obowiązków kierowców, szczególnie wobec pieszych, na rozwiązania dotyczące ograniczeń prędkości, a szczególnie tych w porze nocnej, czy zwiększeniu dopuszczalnych prędkości w porze nocnej. Te rozwiązania, o których mówił pan premier, one są przekuwane w tej chwili na formę legislacyjną, formę prawną.
Powołany ma być też fundusz, który będzie pozwalał dodatkowo zainwestować w infrastrukturę bezpieczeństwa drogowego, taką jak przejścia dla pieszych, ronda i spowalniacza ruchu. Słuszność zmian przepisów potwierdzają dane dotyczące m.in. współczynnika wypadków na 1000 mieszkańców. Polska ma jeden z najwyższych w Europie. Rada Rodziny ma walczyć z ideologią gender. Na początku tego miesiąca odbędzie się spotkanie, na którym zostanie opracowany plan pracy Rady. Rząd chce otaczać opieką i ochroną polskie dzieci. Zagrożenie stanowią dla nich m.in. ideologia gender oraz ofensywa środowisk LGBT. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg była pytana na antenie telewizji Trwam, czy rząd chce chronić przed tym najmłodszych.
Ten obszar jest też dla nas wyzwaniem i priorytetem przede wszystkim działań, przede wszystkim też Rady Rodziny. I właśnie ta Rada Rodzina jest takim ciałem doradczym, opiniotwórczym, ale który będzie też podejmowało działania w różnych sferach. I walka z ideologią genderyzmu na pewno będzie i te kroki kolejne będą powstawały. Plan pracy Rady Rodziny ma powstać na początku stycznia, na pierwszym posiedzeniu, które jest planowane, a więc tutaj będziemy też pokazywali właśnie w jakim kierunku idziemy. Oczywiście ochrona, zabezpieczenie naszych dzieci, czyli tego naszego najcenniejszego dobra, jakie są dzieci, to jest priorytet naszych działań i tą opieką będziemy otaczali.
Rada Rodziny to organ opiniodawczo-doradczy ministra rodziny, powołany na 4-letnią kadencję. Do jej zadań należy inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania kultury prorodzinnej i promocja tradycyjnej rodziny. Członkowie Rady mają też opracować kierunki działań mające na celu poprawę sytuacji demograficznej. Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019. O szczegółach poinformował resort finansów. Więcej szczegółów zna redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok będzie można składać od 15 lutego. Termin na złożenie deklaracji upływa 30 kwietnia. Urząd ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatkowej. Nawet jeśli podatnik złoży swój PIT wcześniej, termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Jednocześnie zmienia się termin złożenia PIT-u 28 za ubiegły rok. Na to mamy czas do 2 marca. Resort finansów zachęca do korzystania z usługi Twój e-PIT. Od 15 lutego wypełnione zeznanie będzie dostępne na stronie internetowej www.podatki.gov.pl. Po zalogowaniu, którego możemy dokonać na przykład poprzez profil zaufany, będzie można zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Można także wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku. Jeśli nie zrobimy nic, to znaczy nie zalogujemy się do portalu, wówczas 30 kwietnia nasze rozliczenie zostanie uznane za złożone. Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Osoby chcące wypełnić zeznanie w formie papierowej wciąż będą miały taką możliwość. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Jeszcze w tym tygodniu okaże się, czy Grzegorz Schetyna wystartuje w wyborach na przewodniczącego PO. Jak na razie taką chęć zadeklarowali Borys Budka, Joanna Mucha, Bartosz Arłukowicz i Bogdan Zdrojewski. 4-letnia kadencja Grzegorza Schetyny jako przewodniczącego PO upływa pod koniec stycznia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zebrał on już wymaganą liczbę podpisów, która uprawnia go do udziału w wewnętrznych wyborach. Obserwatorzy sceny politycznej wskazują, że pozycja Schetyny w Platformie słabnie. Partia ponosi porażki w kolejnych wyborach. Politolog Marcin Drewa stwierdził, że przegrana może oznaczać dla Grzegorza Schetyny koniec politycznej kariery.
Pamiętajmy, że jest on obarczany dużym brakiem zaufania wśród wielu członków i posłów, członków klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Ma duże problemy już z pewnym takim jasnym przekazem do wyborców. Mało tego, badania popularności pokazują, że ta popularność i zaufanie do Grzegorza Schetyny wśród Polaków jest bardzo mała. Myślę sobie, że jeżeli nie wystartuje albo przegra wybory wewnątrzpartyjne, to będzie to jego koniec kariery politycznej.
Przewodniczący PO wybrany zostanie w drodze głosowania korespondencyjnego, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy członkowie partii. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 25 stycznia, a ewentualna druga 8 lutego. Ambasadorowie Polski i Izraela na Ukrainie skrytykowali politykę historyczną władz Kijowa i Lwowa. Bartosz Cichocki i Joel Lion oświadczyli, że władze te celebrują historyczne postaci i wydarzenia, które należy raz na zawsze potępić. Dyplomaci wyjaśnili, że 24 grudnia Rada Obwodu Lwowskiego zdecydowała o przeznaczeniu środków publicznych na uczczenie pamięci nazistowskiego kolaboranta Andrija Melnyka, a także antysemickiego i antypolskiego pisarza Iwana Łypy oraz jego syna Jurija. Ambasadorowie zwrócili też uwagę, że 1 stycznia na gmachu administracji państwowej w Kijowie wyeksponowano baner z wizerunkiem Stepana Bandery. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.